Chwała Panu Jezusowi. I co przeżywałaś, Martynko, w związku z tym, że tak się wszystko pięknie poukładało? Radość. To mi wystarczy. Bo to będzie tematem mojego kazania dzisiaj. Nie tylko radość, ale głównie. Radość to jest taka emocja, która jest potrzebna do naszego życia. My chcemy się radować, potrzebujemy radości. Szukamy radości i właściwie Polacy w ogóle szukają radości, chcą się radować. To widać na przykład po tej ilości różnego rodzaju kabaretów, komedii w telewizji na przykład. Tak? Chociaż nie zawsze to jest mądre, ale widać tą tęsknotę, to dążenie takie w ludziach do tego, żeby się poradować. To jest taka krótkotrwała oczywiście radość, ale w ludziach to jest. Chcą się radować, chcą poczuć tą radość. I Bożym pragnieniem również to jest, abyśmy się radowali, abyśmy mogli przeżywać radość, abyśmy mogli doznawać tej radości. Oczywiście ta radość, którą my chcemy przeżywać, ona ma inne trochę pochodzenie. To jest radość, którą nam daje nasz Pan. I Boże Słowo bardzo dużo mówi na temat radości, szczególnie w psalmach. Możemy przeczytać w wielu miejscach, w psalmie na przykład 37 jest takie piękne sformułowanie. Oczywiście tych miejsc jest znacznie więcej. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienie Twojego serca. Psalm 100. Więc kiedy się radujemy, to wtedy Pan spełnia pragnienia naszego serca, prawda? Tak tam jest napisane. Psalm na przykład 100, gdzie też psalmista mówi na temat radości. Ach, może psalm 95. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, znośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Bóg nas wzywa do tej radości, żebyśmy się radowali. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem, mówi psalm 100. I wiele takich miejsc na to wskazuje. Psalm 89 wypowiada się w ten sposób w wierszu 16. Szczęśliwy lud, co umie się radować. Chodzi o Panie w świetle Twojego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Szczęśliwy lud, co umie się radować. A więc jest w tym coś takiego zawartego, że trzeba się nauczyć okazywać radość. Szczęśliwy lud, co umie się radować. Trzeba się, że tak powiem, naumieć. Trzeba się nauczyć. Tak jak mąż musi się nauczyć okazywać miłość. Tak? Zawsze mężczyźni mają jakiś taki problem z tym. Tak? Raz powiedzą, że kochają żonę przy ślubie i już nie zmieniają zdania, a żona by chciała to usłyszeć jeszcze wielokrotnie, żeby mogła poczuć, żeby mogła tego doświadczyć. I też jeżeli chodzi o żonę, o męża, to jest właśnie takie porównanie do tej relacji Jezusa z oblubienicą, a więc Pan Jezus jest tym oblubieńcem, mężem, oblubienica, czyli Kościół jest tą małżonką baranka, więc Pan Jezus, i tam jest w liście do Efezjan to powiedziane, że mężczyzna, znaczy mąż, nie mężczyzna w tym przypadku, ma kochać tak swoją żonę, jak Pan Jezus umiłował Kościół i oddał za samego siebie. I rzeczywiście my czytamy o tym, że Pan Jezus oddał swoje życie za Kościół, za swoją oblubienicę, a oblubienica ma szanować, ma wywyższać, uwielbiać swojego męża, swojego oblubieńca, Pana Jezusa. To takie w związkach małżeńskich, prawda? Żona zawsze powinna mówić, ty jesteś najlepszy, mężu, ty jesteś najlepszy, nikt tobie nie dorówna, nie ma drugiego takiego jak ty i tak dalej, i tak dalej. Ale to może w jakimś kazaniu weselnym by należało powiedzieć. A więc, moi drodzy, radość. Nauczyć się wyrażać radość. Więc Polacy lubią te wszystkie komedie i tak dalej, ale w życiu codziennym z tą radością, czy okazywaniem radości jest trochę gorzej. Tu już właściwie powinniśmy się czegoś nauczyć i to jest też lekcja albo wskazówka i taka zachęta dla nas wierzących, abyśmy nauczyli się tą radość okazywać. No, my nie mamy takiego amerykańskiego uśmiechu przyklejonego do twarzy, tak jak to się potocznie mówi, chociaż ja myślę, że oni naprawdę umieją się radować, bardziej niż my. Bardziej jakoś tak mają to zadowolenie w swoim życiu. Natomiast my musimy się uczyć, musimy się nauczyć okazywać radość. Jeżeli ta radość, a ten fragment jeszcze o czymś mówi, tu jest pewna tajemnica zawarta odnośnie radowania się. Szczęśliwy lud, co umie się radować, a 17 wiersz mówi, cieszą się zawsze twoim imieniem. Więc tu jest sekret. Tak? Radość niezależnie od okoliczności. Cieszą się zawsze twoim imieniem. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. A więc Panem możemy się chlubić. Możesz się chlubić, bracie, siostro, swoim Panem. Mogę się chlubić zawsze Jego imieniem. Jeżeli już wydaje mi się, że nie ma żadnych innych powodów do tego, żeby się radować, to właśnie chlubić się imieniem Pana zawsze mogę i zawsze powinienem. Jeżeli ta radość jest w moim sercu, to ona uzewnętrzni się. Ta radość się powinna uzewnętrznić, moi drodzy bracia i siostry. Chrześcijanie powinni być pogodni, powinni być uśmiechnięci, zadowoleni, mili powinni być, tak? Powinniśmy takimi być. Jeżeli ta radość jest w naszym sercu, umiejmy ją albo nauczmy się ją okazywać. Niech ona się wyrazi w jakiś sposób na naszych ustach. Czasami obserwuję ludzi, którzy mają usta takie w kształcie takiej podkowy w dół, prawda? Aż tak mocno po prostu. Wiecie, bracia i siostry, zachęcam do tego, żebyśmy potrafili tak po prostu użyć tych mięśni i tutaj tak podnieść te kąciki do góry trochę i utrzymać, tak poćwiczyć to może przed lustrem, nie wiem. Ale właśnie Boże Słowo nas do tego zachęca, bo to, co jest w sercu, to wyrazi się na zewnątrz. Jeżeli w naszym sercu, i to można zaobserwować, są różne zainteresowania samochodami, meczami, tak, sportem. Godzinami potrafimy rozmawiać o tym. Ja tak się utożsamiam, bo ja na przykład za bardzo piłki nożne nie lubię, hokeju też nie, ewentualnie siatkówka, no, bardziej pływanie. No, każdy ma jakieś swoje ulubione, o czym możemy rozmawiać przez dłuższy czas. A więc jakieś hobby, jakieś zainteresowania, samochody i potrafimy o tym mówić, rozmawiać. A jeżeli jest radość, tak, moja radość jest taka ukryta głęboko w sercu, tak głęboko, że aż po prostu, no. Więc niech ona wypłynie na powierzchnię, niech ona zajaśnieje, niech ona będzie wśród nas obecna. Radość. Radość z imienia Pana. To jest niezmienne, to jest fundament, niezależny od okoliczności. Cokolwiek by się działo, imię Pana pozostanie. Pan Jezus jest skałą. Zawsze mogę się na Nim oprzeć i zawsze mogę się rozradować w Duchu Świętym, bo Królestwo Boże to nie napój i nie pokarm, ale sprawiedliwość, radość właśnie w Duchu Świętym między innymi. A więc radość to jest również dar, to jest również owoc Ducha. Radujmy się, radość. To jest coś, co powinno towarzyszyć naszemu życiu. Chciałbym dzisiaj też troszeczkę powiedzieć o tej radości wypływającej z jedności. Właściwie radość w jedności mogłoby być w ten sposób zatytułowane moje kazanie, radość w jedności albo z jedności, no coś w tym rodzaju. Jaki to ma związek? Ma. Kochani, radość ma związek z jednością. Na przykład, kiedy zbiera się rodzina na jakichś urodzinach czy coś w tym rodzaju, jednej osoby brakuje, bo jest w szpitalu, bo jest chora. Wiecie, jest radość, ale już taka niepełna. Prawda? Czegoś brakuje, kogoś brakuje, coś jest nie tak. Tak samo jest w kościele. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo i widzimy, że jest pełna sala, to nawet nikt nie musi nic powiedzieć, a od razu jakieś takie dobre samopoczucie się włącza. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak mam. Od razu jestem zbudowany, od razu mam taka radość się włącza. Od razu mam te pozytywne emocje. Ale kiedy, wyobraźmy sobie, bracia i siostry, taką sytuację, tak, że przychodzimy tutaj, a tu jest 10 osób, 20 osób. No chyba byśmy płakali, radowalibyśmy się, ja bym się smucił. No, próbowałbym się radować, no bo przecież Pan jest moją ostoją i tak dalej, ale gdzieś tam jednak ten smutek by był. No dlaczego tak jest? Czemu tak się dzieje? Prawda? A więc ta jedność. I Bóg chce, żebyśmy byli w jedności. Żebyśmy byli zawsze, wszyscy i wszędzie. Zawsze, wszyscy i wszędzie. List do Hebrajczyków mówi, nie opuszczajcie waszych wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Już 2000 lat temu takie zwyczaje były dziwne, żeby opuszczać wspólne zgromadzenia. I tam apostoł, a właściwie autor tego, być może apostoł Paweł, autor listu do Hebrajczyków mówi, a to tym bardziej, tak, nie opuszczajcie swoich wspólnych zgromadzeń, im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża, jaki dzień? Dzień przyjścia Pańskiego, tak się domyślam, że o to chodzi. A więc tym bardziej, kochani, powinniśmy się zjednoczyć, powinniśmy być jednomyślni, powinniśmy być zawsze, wszędzie razem, jako Kościół, jako zgromadzenie. Tym bardziej, kiedy widzimy, że czas przyjścia Pańskiego się przybliża, żyjemy właśnie w czasach ostatecznych, czasów ostatecznych. Te czasy ostateczne rozpoczęły się w dniu Pięćdziesiątnicy, to wiemy, tak mówi Boże Słowo, ale żyjemy teraz już w tej końcowej fazie czasów ostatecznych, w czasach ostatecznych, czasów ostatecznych i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to. Wyraźnie są pewne znaki, które na to wskazują. Jak nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. I to możemy przeczytać chociażby w Ewangelii Mateusza o tych znakach. Ja może je przytoczę tak, żebyśmy mieli rozeznanie, żeby nas to skłoniło do tego, żeby przychodzić na wspólne zgromadzenia. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział i od 9 wiersza tu jest powiedziane tak. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mojego imienia. Wówczas wielu się zachwieje w wierze, wielu będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków, wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ zmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I z tego krótkiego fragmenciku wynika, są tutaj pokazane, jest takie kilka znaków, cztery znaki, które mówią o tym czasie, który zbliżającego się przyjścia Pańskiego. Po pierwsze, wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mojego imienia. I wszędzie możemy się o tym dowiedzieć, a właściwie nie wszędzie możemy się o tym dowiedzieć, dlatego że cały świat nabiera wody w ustach. I to jest taki, temat tabu, tak? Prześladowania chrześcijan. Ale one istnieją, one są. Trzeba o tym głośno mówić. Jeżeli się o tym nie mówi, jeżeli się o czymś nie mówi, to nie istnieje. Temat nie istnieje, ale kiedy się zacznie o tym mówić, to wtedy być może coś się uda zrobić, jakaś zmiana nastąpi. A więc są te prześladowania chrześcijan takie, jakie jeszcze nigdy nie było. Nawet w I wieku nie było takich prześladowań chrześcijan, jakie dzisiaj są obecnie w naszych czasach. A więc prześladowania to jest taki znak, który mówi, poprzedza przyjście Pana Jezusa. Dalej czytamy, że powstanie wielu fałszywych proroków, wielu w błąd prowadzą. Och, wystarczy tylko internet włączyć, prawda? Ilu to nauczycieli? Ten mówi tak, ten mówi siak. I pełno różnego rodzaju zwodzicieli wyszło na ten świat. A ponieważ wzmoże się, to jest drugi znak, ponieważ wzmoże się miłość, nieprawość, oziębnie miłość wielu, oziębłość, zletnienie. Tak jak list do Laodycei mówi w Apokalipsie świętego Jana. Prawda? Kościół taki zletniały, obojętny, oziębły. No właśnie. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. To zletnienie również jest wynikiem tej obojętności. To opuszczanie wspólnych zgromadzeń to również jest wynikiem obojętności. To nie jest tak, zbyt długo żyję, żeby uwierzyć w to, że po prostu jest tak człowiek zajęty, żeby w jakimś tam momencie nie przyjść na zgromadzenie. Prawda? Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on powiedział, wiesz, może to wynika z tego, że nabożeństwa są za długo. No przepraszam bardzo, to o czym my tu mówimy? Naprawdę 2 godziny to jest za długo dla Boga, żeby przeznaczyć swojego czasu? 2 razy w tygodniu, tak? 24 godziny, ja wiem, że pracuje się jeszcze, więc to trzeba to też odliczyć, ale 7 razy 24 to jest wiele godzin, mnóstwo godzin. Te 4 godziny minus z tego dla Boga to jest tylko za mało. To i tak jest za mało. A więc zletnienie. I czwarty taki bardzo wyraźny znak. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, wtedy nadejdzie koniec. Tak jak dzisiaj Ewangelia jest głoszona przeróżnymi sposobami, na taką skalę jeszcze nigdy w dziejach ludzkości nie była głoszona, prawda? Używa się wszelkiego rodzaju środków do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby docierać z Ewangelią do ludzi. A więc prześladowania, a więc odstępstwa, a więc oziębłość, letność, a więc to głoszenie Ewangelii. Można by tu było jeszcze wiele innych znaków znaleźć, ale to są takie bardzo wyraźne, o których tutaj jest mowa w tym fragmencie. A więc Boże Słowo nas wzywa do tego, żebyśmy byli jedno, bo w tej jedności, nie dość, że jest siła, to jeszcze jest radość. Możemy radować się, możemy się cieszyć, kiedy są wszyscy. I Biblia nam to pokazuje. Bogu zależy na tym, żeby wszyscy byli zbawieni. Wtedy ta radość jest pełna. Jest taka przypowieść o tej jednej zaginionej owieczce, którą pasterz idzie szukać, pozostawia 99, idzie szukać tej jednej zaginionej owieczki, aby ją odnaleźć, z powrotem do stada przyprowadzić. I to nam mówi o tym, że... I później jest taki wniosek, czy konkluzja, że większa jest radość z jednego, który się nawróci, albo że w całe niebo się raduje z jednego nawróconego. A więc tak naprawdę Bogu zależy na wszystkich, nie na 99, na 100. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i robi wszystko, żeby tak było. I chce, żeby Kościół również robił wszystko, żeby właśnie do tego się przyczynić. A więc Pan chce, aby byli wszyscy. Wtedy jest ta pełna radość, pełna radość. Bóg jest Bogiem tych pojedynczych osób, tej zaginionej owieczki. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Bóg nie jest Bogiem tłumów. Bóg jest Bogiem pojedynczych osób, każdego z nas. On jest moim Bogiem. Każdy z nas może powiedzieć, Boże mój, kiedy się modli. Może wyrazić to w ten sposób, swoimi słowami. A więc, kochani, Bóg zachęca nas do tego, abyśmy się radowali, abyśmy okazywali swoją radość. I chciałbym to tyle tytułem wstępu, a teraz chciałbym to zobrazować za pomocą Słowa Bożego. I to słowo, które chciałbym to pokazać, to jest w księdze Nehemiasza, 8 rozdział. Księga Nehemiasza, 8 rozdział. Niezbyt często czytamy z tej księgi, wydaje mi się, takie mam wrażenie. Chciałbym dzisiaj właśnie z tej księgi przeczytać pewien niedługi fragment. I odnieść się do tego, co już było tutaj powiedziane. Księga Nehemiasza, 8 rozdział, od 1 wersetu do 12 chciałbym przeczytać. Gdy nadszedł 7 miesiąc, a Izraelici mieszkali już w miastach swoich, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed bramą wodną i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca 7 przyniósł kapłan Ezdrasz prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy ci inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Obok niego stanął po prawicy Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz, Mesajasz, a po lawicy Pedajasz, Miszael, Malchiasz, Haszum, Haszbadan, Zachariasz i Maszulem, przepraszam, jeżeli coś przekręciłem. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł i Ezdrasz błogosławił Pana wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. A lewici Jozue, Beni, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szebataj, Chodiasz, Mesajasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz, przepraszam, jeżeli coś przekręciłem, objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytano więc tej księgi Bożego Prawa dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak, że lud rozumiał czytanie. Nechemiasz to jest namiestnik oraz kapłan, pisarz Ezrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nechemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świątecznej, pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. A lewici uspokajali cały lud, wołając: uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty, nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Piękny fragment, bardzo lubię ten fragment Bożego Słowa. Zresztą Księga Nechemiasza jest też taka wyjątkowa. I czytamy tutaj, że cały lud jak jeden mąż zebrał się na placu przed bramą wodną. Cały lud, 70 lat niewoli minęło i oto ci, którzy zostali uprowadzeni, gdzieś około 50 tysięcy ludzi zostało uprowadzonych do niewoli babilońskiej. Większość oczywiście została, ale tych przeszło 50 tysięcy ludzi to była sama taka, można powiedzieć, elita. Byli wykształceni ludzie, którzy coś znaczyli w Izraelu. Oni wszyscy zostali uprowadzeni, deportowani do Babilonu i przez 70 lat trwała niewola babilońska i oto został wydany dekret pomazańca Bożego, tak jak Cyrus został nazwany w Bożym Słowie, który zarządził, aby właśnie Izraelici wrócili do swojej ziemi, żeby zaczęli odbudowywać świątynię. Jak w ogóle do tego doszło, to należałoby się troszeczkę cofnąć wstecz, wiele, wiele setek lat wstecz, do czasów, kiedy Abraham otrzymał słowo od Pana, uchwycił się go, uwierzył w to, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Urodził mu się Izak, syn obietnicy. Izakowi urodził się Jakub. Jakub miał 12 synów. Tych 12 synów, między innymi Józef, w pewnym momencie znaleźli się w Egipcie, a to dlatego, że Józef, jeden z braci, był, tak można powiedzieć, faworyzowany przez Jakuba, przez co był bardzo nielubiany, to jest za mało powiedziane, był nienawidzony przez swoich braci, oni go sprzedali do Egiptu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to jest w ogóle dramat, żeby rodzeni bracia sprzedali swojego młodszego brata jako niewolnika do Egiptu. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. We wszystkim Bóg może współdziałać ku dobremu. A niewątpliwie Józef miłował Boga. Dlatego Bóg współdziałał z nim. Dlatego tak się potyczyły okoliczności, tak sytuacja zaistniała, że oto Józef został prawą ręką, można powiedzieć, Faraona i w ten sposób całą swoją rodzinę ocalił, 70 ludzi, jego ojciec, bracia, wszyscy z rodzinami w momencie, kiedy w tamtym rejonie świata nastąpił głód. Oni przyszli do Egiptu i tam osiedli w ziemi Goszen. Mieli tam właściwie być tylko kilka lat. Oni tam nie mieli być przez 400 lat. Ale no, tak się tam zakotwiczyli, tak tam było dobrze, że pozostali. A więc Bóg wykorzystał również tą sytuację, bo Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. A wykorzystał tą sytuację, żeby z tych 70 osób utworzyć wielki naród. Przez 400 lat tam żyli. Faraon zmarł, Jakub zmarł, Józef zmarł, bracia poumierali, sytuacja polityczna się zmieniła i oto oni po 400 latach nie byli już wolnymi ludźmi, ale byli uciemiężeni, byli niewolnikami, musieli wyrabiać cegłę. Nie było to wszystko dla nich łatwe, ale też zaczerpnęli tych wszystkich kultów, zwyczajów, które oferował im Egipt, czyli świat, można tak powiedzieć. A to wyszło na jaw, kiedy tylko Mojżesz, który wyprowadził ich w końcu z niewoli egipskiej, poszedł na górę, aby odebrać 10 przykazań od Boga, to oni już w tym momencie postanowili uczynić sobie Boga. I rzeczywiście został ulany ten cielec i na niego wskazywano. To jest Bóg, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, z niewoli. Później Mojżesz zmarł, Jozue wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, podzielił cały obszar na tych 12 kawałków, że tak powiem, każdy dostał swoją część i przez wiele lat panowali tam sędziowie. To jest taki skrót historyczny. No i później oczywiście ten naród również zapragnął mieć króla, tak jak ościenne narody, co nie było wcale wolą Bożą, to Bóg chciał być ich królem, ale ponieważ oni tak zechcieli, więc Bóg uszanował ich wolę i rzeczywiście został powołany pierwszy król Saul, później Dawid, później Salomon. Po śmierci Salomona to królestwo zostało podzielone, podzieliło się na dwie części. 10 plemion stanowiło to królestwo północne ze stolicą w Samarii, które zostało przy nazwie Izrael. Południowe państwo to było 2 plemiona, Juda i Beniamin, i oni mieli stolicę w Jerozolimie. Ale cały czas Izrael i północny, i południowy, że tak się wyrażę, cały czas skłaniał się ku bogom obcym. Cały czas ten stan duchowy ich był po prostu opłakany. To północne państwo, mniej więcej gdzieś w 720 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, przestało istnieć, zostało uprowadzone do niewoli asyryjskiej. Na miejsce tych uprowadzonych pojawiły się jakieś tam inne plemiona, które się zasymilowały z tymi, którzy pozostali, i tak mniej więcej powstali, zaistnieli Samarytanie, z którymi Żydzi, no, mówiąc delikatnie, nie lubieli się. Do dzisiejszego dnia nie wiemy, co stało się z tymi 10 plemionami, gdzie one żyją. Niektórzy twierdzą, że właśnie potomkowie tych 10 plemion żyją obecnie w Iranie, a niektórzy nawet posuwają się do tego, że żyją oni w Stanach Zjednoczonych, i to Indianie są potomkami tych właśnie 10 plemion izraelskich. Tak, śmiejecie się, ale to jest prawda. Joseph Smith w ten sposób to określił, że oni gdzieś tam w pewnym momencie 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa przepłynęli Atlantyk i tam zasiedlili te wielkie równiny. Państwo południowe jeszcze przez przeszło 100 lat utrzymywało się w jakiś sposób, jeszcze jakoś tam funkcjonowało, ale też ciągle oni się skłaniali do tych bogów obcych, i właśnie druga księga Kronik, 33 rozdział, pokazuje ten stan duchowy tego południowego państwa Judy, i możemy to przeczytać za rządów króla Menasesa. Można powiedzieć, było najgorzej, chociaż on nie był jeszcze tym najgorszym królem, ale najgorzej się działo dlatego, że najdłużej panował. On panował przez 55 lat, a więc narobił wiele złego, i w chwili objęcia rządów Menases miał 12 lat i panował 55 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach pańskich, na modłę ohydnych grzechów ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Z powrotem odbudował wyżyny, które zniszczył jego ojciec Ezechiasz. Wzniósł ołtarz Baalom i porobił Aszery. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Budował również ołtarze w świątyni pańskiej, o której Pan powiedział: w Jerozolimie pozostanie imię moje na zawsze. Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej. On to przeprowadził swoich synów przez ogień w dolinie synów Hinnoma, czyli złożył swoje dzieci w ofierze. Uprawiał wróżby, czary, magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczów. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. I posąg rzeźbiony, który kazał wykonać, postawił w świątyni Bożej. A więc widzicie, to jest coś nie do pomyślenia. Jak to możliwe, że lud Boży, bo to był lud wybrany, naród wybrany, lud Boży do czegoś takiego, do takiego momentu, do takiego stanu duchowego się doprowadził. Dzisiaj my jesteśmy tą świątynią Bożą. Nowy Testament nam to określa wyraźnie. Nasze ciało jest świątynią duchową. Ale jak ta świątynia wygląda? Czy przypadkiem tam też coś z tych brudów Menasesa się nie znajduje? Więc to jest to, co jest w sercu. To gdzieś tam wychodzi. I ten stan duchowy tego narodu był coraz gorszy. I czytamy w ostatnim rozdziale drugiej księgi Kronik, że Pan ojców bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Sprowadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. I w ten sposób ten naród izraelski, to południowe państwo, wielu z tych mieszkańców, wielu z ludzi zostało uprowadzonych, deportowanych do niewoli babilońskiej. I tam w niewoli babilońskiej oni się ocknęli, oni nagle zrozumieli, oni nagle określili tą swoją tożsamość. Tam między innymi w niewoli babilońskiej zostało zredagowanych wiele ksiąg Starego Testamentu. Te wszystkie spisane ustne tradycje zostały określone, opisane, zredagowane. Tam oni nagle tą relację z Bogiem swoim nawiązali w sposób taki nadzwyczajny, że kiedy już wrócili z niewoli babilońskiej, to już nie było mowy o żadnej bałwochwalstwie. Oni do tego stopnia to było do tego stopnia wyplenione z ich życia, że nawet Pana Jezusa nie rozpoznali jako Syna Bożego. Uznawali, że On po prostu tutaj czyni się na równi z Bogiem, kiedy mówił: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I tutaj pokazany jest w tym 8 rozdziale ten moment, kiedy oni już wrócili, kiedy już zasiedlili tą swoją ziemię wskutek tego dekretu uwalniającego ich Cyrusa, króla perskiego. Oni wrócili, oni rozpoczęli budowę świątyni, oni zagospodarowali ten teren i oto czytamy, że cały lud jak jeden mąż stanął na placu przed bramą wodną i domagał się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa Mojżeszowego i aby ją czytał. Moi drodzy, oni jak jeden mąż stanęli razem. Oni stanęli razem jak jeden mąż. Nie było już żadnych podziałów, nie było już żadnych różnic. Oni domagali się, aby czytano im Boże Słowo. Przez 70 lat ci, którzy pozostali tam gdzieś na miejscu, oni nie mieli dostępu do Bożego Słowa. Świątynia była zburzona, Boże Słowo gdzieś tam było zagubione. Nie wiem, może ci z tych deportowanych zabrali ze sobą niektóre zwoje. A więc oni nie mieli dostępu, ale oni nagle się ocknęli, oni nagle zrozumieli, jak wiele błędów popełnili, co stracili. Świątynia została zburzona, bezczeszczona. Oni stracili tą swoją tożsamość. Wszystko przepadło, wszystko zniszczyli i nagle ocknęli się. Tam właśnie w niewoli babilońskiej. I powstało w ich sercu głód Bożego Słowa. Oni chcieli czytać Bożego Słowa. Oni chcieli słuchać Bożego Słowa. Oni się tego domagali, bracia i siostry, jak to jest w naszym życiu. Czy my stajemy jak jeden mąż, czy jesteśmy razem, czy domagamy się, czy mamy ten głód Bożego Słowa, czy chcemy poznawać Boże Słowo, czy chcemy się nim karmić, czy karmimy się innymi rzeczami. Czy jest ten głód Bożego Słowa, ta jedność. W jedności jest siła. Rzeczywiście w jedności jest siła. Kiedy czytamy, wiele jest miejsc, które to potwierdzają. W księdze, w drugiej księdze Kronik, w 20 rozdziale jest taka historia opisana, kiedy to król Jozafat musiał stanąć przed Panem, bo to ci wszyscy Edomici, Moabici, Amonici chcieli wtargnąć do jego kraju. I czytamy tutaj, że ten lud Judy i Jerozolimy zebrali się wszyscy mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. I dalej jeszcze kilka wersetów niżej czytamy, że stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie, wszyscy razem. Kiedy Kościół jest w jedności, kiedy jesteśmy razem, kiedy nikogo nie brakuje, wtedy Bóg działa w jakiś nadzwyczajny sposób, tak mi się wydaje. Tego jestem pewien, że kiedy Kościół jest w jedności, wtedy Bóg działa w nadzwyczajny sposób. W sposób wyjątkowy. I rzeczywiście tutaj czytamy, że wystąpił prorok, który przekazał słowo od Pana, wszyscy się go uchwycili i w tym momencie oni zaczęli uwielbiać Pana. Czytamy o tym, że następnego dnia, czytamy, że w czasie, kiedy rozpoczęli, kiedy wyruszyli do, właściwie nie wyruszyli na wojnę, oni mieli tylko zająć stanowisko, oni mieli podejść i przyglądać się temu, co Pan uczyni. Bo to właściwie Pan działał za nich, to Pan walczył. Oni tylko, nawet palcem nie kiwnęli, oni tylko zbierali łupy później przez 3 dni. I to jest takie niesamowite. To jest obraz tego, co Pan Jezus uczynił dla nas. To On wszystko zrobił, to On wszystko wziął na siebie. On stoczył tą walkę, zwyciężył, a my tylko zbieramy łupy, że tak powiem. Tak, te dary, dary Ducha Świętego, owoc Ducha, to wszystko jest dla Bożego ludu. I czytamy, że w czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i tak dalej. A więc w jedności, oni rozradowali się, bo oni uchwycili się Bożego Słowa. Oni uwierzyli i rozradowali się. Radość i jedność to są dwie rzeczy, które idą w parze. Czytamy tutaj, że cały lud, jak jeden mąż, przyszedł na plac przed bramą wodną i domagał się od Ezdrasza, żeby on czytał im Boże Słowo. żeby czytał im Boże Słowo. I rzeczywiście Ezdrasz stanął na takim podwyższeniu, które w tym celu było zmontowane dla niego. I kiedy otworzył Boże Słowo, kiedy otworzył Biblię, wtedy wszyscy powstali, oddali pokłon Bogu. Taki szacunek do Bożego Słowa. Taki szacunek do Bożego Słowa. Oni byli stęsknieni. Oni pragnęli Bożego Słowa. Oni byli głodni Bożego Słowa. Byli w jednomyślności. Nawet do głowy by im nie przyszło, żeby na przykład zrobić jakąś demonstrację, jakiś teatrzyk, coś spróbować pokazać za pomocą jakiegoś takiego, żeby podrzeć Biblię, żeby potargać, powyrywać kartki, jeszcze kopnąć do niej, tak? Nawet by im to do głowy nie przyszło. Oni powstali, kiedy Ezdrasz otworzył zwój księgi. Oni powstali, oni mieli taki szacunek. To jest niepotrzebne. Nie trzeba tak w ten sposób tego pokazywać, demonstrować. Nie trzeba. Tak naprawdę to jest chęć zwrócenia na siebie uwagi. Ja się od tego odcinam. Popatrzmy, pomyślmy o naszych braciach i siostrach, którzy są prześladowani na całym świecie, dla których Biblia jest największą świętością. Nie mają dostępu do Biblii tak jak my. Po 5 przekładów na półce. Taka Biblia, warszawska i tysiąclatka, jeszcze jakieś wiedeńskie wydanie. I możemy czytać i porównywać. Jeszcze inne. Dla nich każda kartka jest na wagę złota. Jakąś... Jakiś fragment... Przechowują jakąś kartkę jedną. Gdzieś mają schowaną, jak relikwię, jak talizman, w cudzysłowie oczywiście. A tutaj my... Co to za problem, powrywać kartki? To nie ma żadnej wartości, tak? Oczywiście, że to jest papier, ale dla nas to ma wartość. To jest zapis, to jest nośnik Bożego Słowa. Szacunek do Bożego Słowa, szacunek do Jego autora, szacunek do stworzenia Bożego, czyli do braci, do sióstr, do ludzi. Oni wstali, oddali pokłon Bogu i słuchali, przez pół dnia słuchali Bożego Słowa. 2 godziny to za dużo. Pół dnia słuchali. Nie słuchali tak. Nie słuchali tak. Oni słuchali, bo byli zgłodniali. Oni pragnęli Bożego Słowa. Przez pół dnia nie było im ciężko. Wszyscy. Lewici stali, objaśniali to Słowo. Tłumaczyli po kolei wszystko. I czytamy, że kiedy oni usłyszeli to, co było czytane z tej księgi, kiedy zaczęli słuchać tego, co było do nich mówione, to, co się stało, zaczęli płakać, zaczęli się smucić. Oto zostali skonfrontowani z Bożym Słowem. Boże Słowo jest lustrem, jest zwierciadłem, mówi list Jakuba. A więc oni zobaczyli swój stan duchowy. Oni zobaczyli to wszystko, co utracili, to wszystko, co było im dane, co po prostu wskutek swojego odstępstwa utracili. Oni zostali skonfrontowani z Bożym Słowem i ten Boży smutek w ich sercu zagościł. I taki Boży smutek jest dobry. Ten Boży smutek jest dobry i nawet Biblia mówi o tym, że to jest dobry smutek. W 2 liście do Koryntian czytamy, że smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć. Świat się smuci z wielu różnych rzeczy. Czasem ludzie smucą się z tego, co muszą przeżywać, ale nie szukają Boga. To nie jest Boży smutek. To jest smutek, który wręcz czasami zarzuca Bogu. Boże, gdzie Ty byłeś? Dlaczego Ciebie nie było? A gdyby był Bóg, a to by było tak i tak? Ale przecież to wszystko ludzie robią. To nie Bóg jest inspiratorem tego. A więc Boży smutek opanował ich serca. I oni zaczęli się smucić, oni zaczęli pokutować. Oni przeżyli taką zbiorową, myślę, pokutę. Boże Słowo ich dotykało. Wiecie, myślę, że każdy z nas przeżył coś takiego, jak dotknięcie Bożego Słowa. Że czytasz Boże Słowo albo słuchasz Bożego Słowa i zaczynasz płakać. Bo to cię przeszywa, bo to cię dotyka. Ja coś takiego wielokrotnie przeżywam. Boże Słowo działa. Bo Duch Święty stoi za tym. Duch Święty używa właśnie Bożego Słowa i dotyka. I oni przeżywali tą pokutę. Ten Boży smutek, który prowadził do upamiętania. I wtedy Lewici, Ezdrasz, Nehemiasz zaczęli nawoływać. Słuchajcie, nie smućcie się. Nie smućcie się. To jest szczególny dzień. To jest dzień powrotu. Powróciliśmy z niewoli. Możemy, odbudowaliśmy świątynię. Możemy wszystko rozpocząć od nowa. Wszystko możemy rozpocząć od nowa. Niech to będzie dzień radości. Być może, bracie i siostro, dzisiaj również gdzieś wracasz z jakiejś niewoli. Może już widzisz tych deportowanych, którzy idą w tym orszaku. Wracają. Możesz się cieszyć. Może powstaje w twoim sercu ten głód Bożego Słowa i to pragnienie, aby być z Kościołem, z ludem Bożym, aby stanąć jak jeden mąż razem w jednym szeregu i oddać Bogu chwałę. To jest dobry znak. To jest wspaniałe. Lewici nawoływali, nie smućcie się, radujcie się, cieszcie się, cieszcie się. Bóg znowu nas przygarnął. Bóg znowu będzie nas błogosławił. Ale uchwyćmy się Jego słowa. Stoimy razem. Radujmy się z tego, co On uczynił. Radujmy się z tego dekretu uwalniającego nas. Tego pomazańca Cyrusa. To jest taki obraz też, bo Pan Jezus tak naprawdę jest tym, który wyprowadził nas z niewoli. Moi drodzy, nie warto powielać błędów tych, którzy musieli do tej niewoli pójść. Boże Słowo jest po to, abyśmy mogli przeczytać, wyciągnąć wnioski i nie powielać błędów, nie odstępować od Pana, nie zanieczyszczać tej świątyni, bo zawsze skutkiem tego jest niewola. Skutkiem zanieczyszczenia świątyni jest niewola. Ale Bóg jest dobry. Bóg wyprowadza z niewoli. Bóg czasem przyzwala na jakieś przeżycie, aby człowiek mógł się ocknąć, upamiętać. Tak też było w życiu Izraelitów. Ci Lewici, Ezdrasz, Nehemiasz nawoływali do tego, aby lud zaczął się radować, aby zrozumiał to, co było do niego mówione, co było mu ogłoszone. Nie bądźcie przygnębieni, wołali do nich, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. A więc radość w Panu, to jest nasza ostoja. Radość w Panu, nie inna radość, ale radość w Panu. Lewici uspokajali cały lud. Uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty, nie bądźcie przygnębieni. To już jest przeszłość, to już minęło. Dzisiaj jest dzień nowego początku, możesz rozpocząć wszystko od nowa. Bóg nie reperował starej świątyni, ale uczynił nową. Uczynił nową rzecz. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To jest takie dla nas słowo. I oni mówili do nich, idźcie, świętujcie, napijcie się słodkich napojów, zjedźcie coś, same niezdrowe rzeczy, jakieś napoje słodkie, tak, niezdrowa żywność. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony ten dzień jest naszemu Panu. Raduj się, drogi bracie, droga siostro. To jest ta chwila świętowania. Te 2 godziny w czwartek, te 2 godziny w niedzielę. To jest ten moment świętowania, ale też w codziennym życiu. Nie musimy chodzić przygnębieni, bo przecież Pan jest naszą radością. Pan nam darował wszystkie winy, wyprowadził nas z niewoli. Odbudował tą świątynię. I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Wspaniałe zakończenie. Wspaniałe słowo. Tu są takie 4 elementy zawarte. Cały lud poszedł. Cały lud jak jeden mąż. Jedność. Cały lud, cały Kościół. Cały lud. Tutaj mowa jest o tej jedności. Kiedy mowa jest o jedności, to zawsze Boże Słowo ma na myśli jedność lokalnego zboru. My możemy mieć zupełnie inny program ewangelizacyjny niż zbór w Jastrzębiu. Prawda? Możemy mieć inną jakąś strukturę nawet. Możemy mieć inne problemy, inne wady i zalety, Ale kiedy mowa jest o jedności, to zawsze się to dotyczy do jedności w zborze, konkretnym lokalnym zborze. Apostoł Paweł mówi do lokalnego zboru. Jedni mówią, że są Apollosowi, drudzy Kefasowi, a jeszcze inni ci najlepsi, a my jesteśmy Chrystusowi. Ha. A więc, ale tutaj jak jeden mąż. Stoją wszyscy razem. Są wszyscy zawsze i wszędzie. Na każdym nabożeństwie wszyscy. Wszyscy, którzy mogą. Zawsze są tacy, którzy nie mogą. To jest wiadome, to jest oczywiste. I tutaj nie będziemy wszystkiego wyszczegółowiać. Ale myślę, że w tym czasie, w którym żyjemy, w tej chwili, w tym czasie ostatecznym, cały Kościół powinien jeszcze bardziej do tego przyłożyć się, aby być na jednym miejscu, razem zgromadzeni, wszyscy wierzący na jednym miejscu. A wtedy Pan zaczyna działać. Pamiętamy Dzień Pięćdziesiątnicy? Wszyscy byli zgromadzeni na jednym miejscu. I wtedy wstąpił Duch Święty i zaczął działać. I zaczęli mówić innymi językami. Ten powiew Ducha Świętego, to działanie niesamowite. Niesamowite działanie. Wierzę, że to jest wszystko dla nas. Jeszcze w tym czasie, w którym żyjemy. A więc jedność. Cały lud poszedł, by jeść i pić. By jeść. Oni byli zgłodniali, spragnieni Bożego Słowa. A więc oni jedli to Boże Słowo. To jest taki obraz może. Pić. Pan Jezus kiedyś powiedział, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. A mówił to o Duchu Świętym. Więc możemy przyjść, najeść się i napić z Bożego Słowa. Możemy zaczerpnąć siły, nabrać siły, aby iść, aby wykonywać Bożą wolę. Później czytamy, rozsyłać porcje tym, którzy nic nie przygotowali. A więc miłość. To jest to okazywanie miłości. To się uzewnętrznia, to jest skutek. Miłość jest tym skutkiem jedności i trwania w Bożym Słowie. Można tak powiedzieć. No i ten ostatni element. I wyprawić wielki obchód radosny, a więc uwielbiać Pana. Z czym się to wiąże? Z radością. Z czym się to wiąże? Z radością oczywiście. Radosne uwielbianie Pana. Radosne uwielbianie Pana. W czasach ostatecznych Pan odbuduje przybytek Dawida, a Dawid radośnie uwielbiał Pana. Czytamy właśnie chociażby ta historia o Jozafacie. Tam czytamy, że oni szli i wydawali okrzyki radości i śpiewali tą pieśń. Jak to tam było? Na pewno ją znacie. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I to w wielu momentach to sformułowanie pada. To jest właśnie według tego obrządku Dawidowego. I nasza radość, radość Kościoła powinna być właśnie w tym obrządku sprawowana. Z radością. Z radością, bo w tej radości jest zawarte zaufanie i wiara. Nikt, kto się nie raduje, tak naprawdę do końca nie może mieć wiary. Oczywiście diabeł robi wszystko, żeby nas okraść z radości. On jest zainteresowany tym i on zrobi wszystko. On nienawidzi, on nie cierpi. On jest po prostu wściekły, kiedy Kościół się raduje. Kiedy się radujesz, bracie i siostro, wtedy szatan się denerwuje. On chce pozbawić ciebie radości. I są oczywiście dwie rzeczy, które ograbiają nas tej radości. To są troski i grzechy. Troski i grzechy. Ale tak naprawdę za nimi stoi diabelskie kłamstwo, bo Bóg wyprowadził nas z niewoli. I On dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I On nam dał również odnosić zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. O tym również Boże Słowo mówi wyraźnie. A więc cztery rzeczy. Jedność, szacunek do Bożego Słowa, miłość i wypływająca z tego wszystkiego radość. I czytamy, że cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Bracia i siostry, mam nadzieję, że chociaż trochę zrozumieliście, co chciałem powiedzieć, czym chciałem się podzielić. I radość w Panu, tak jak tu jest powiedziane, jest naszą siłą. I niech ta radość w Panu, ta radość z Jego imienia, jeżeli już nie z niczego innego, to z Jego imienia, niech będzie tą radością, która się uzewnętrznia w naszym życiu. Amen. Ale jeszcze chcielibyśmy się pomodlić. Dlatego zachęcam do tego, żebyśmy powstali. Zapraszam również zespół i bracia i siostry, Jeżeli ktoś z was pragnie jeszcze się pomodlić, jeszcze mamy 5 minut, 10 minut, możemy przyjść przed Boże oblicze. Może czujesz się właśnie tak, jakbyś był w takiej niewoli, a może już wracasz z tej niewoli, może tak odczuwasz. I pragniesz się rozradować, ale różne sytuacje, jakieś potknięcia czy jakieś troski tej radości ci pozbawiają. Boże Słowo mówi: jedni drugich brzemiona noście w liście do Kolosan. I to nie chodzi o noszenie tych brzemion takich między innymi też, ale tam jest powiedziane, że jeżeli komuś przydarzy się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, podnieście takiego, sprowadźcie takiego na właściwą drogę, ale baczcie, abyście i wy nie upadli. A więc to noszenie tych brzemion dotyczy właśnie takich sytuacji, które odnoszą się do naszego życia, do naszego stanu jakiegoś emocjonalnego, czasem do jakiegoś upadku. To o te brzemiona chodzi. Nie o pomoc taką, żeby tam węgla kupić komuś czy chleb. O to też, ale to jest wynik braterskiej miłości. Natomiast te brzemiona, które czasem nas dotykają, one ograbiają nas z radości, a Bóg chce, abyśmy się radowali, abyśmy się cieszyli, abyśmy się nauczyli radować i cieszyć. Dlatego, kochani, może ktoś z was potrzebuje modlitwy. Potrzebujesz się rozradować, potrzebujesz tej radości. Nie bądź smutny, przygnębiony. To jest dzień, który dał nam Pan. Rozraduj się w Duchu Świętym. A jeżeli nie, to przyjdź, pomodlimy się. Przyjdziemy przed Boże oblicze. Rozradujemy się. Rozradujemy się. Może się nam uda rozradować. Może się nam uda tak rozradować, jak to tutaj jest opisane. Alleluja. Może ktoś potrzebuje modlitwy, wsparcia, posilenia. Wyjdźcie tutaj do przodu, a później się rozradujemy. Bo zawsze tą prawdziwą radość poprzedza czasem smutek, tak jak tutaj jest powiedziane. Oni się zasmucili, oni skonfrontowali swoje życie z Bożym Słowem, ale ten smutek był Bożym smutkiem. On prowadził do odwrotu, do nawrócenia, do radości. Jeżeli przeżywasz smutek, Boży smutek, to Pan cię dzisiaj rozraduje. Amen.